praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, kolejny odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu, odcinek specjalny poświęcony naszym wyprawom. Kiedy mówię naszym, to mówię o Tomaszu Gęborysie, który jest ze mną przed drugim mikrofonem. Cześć Tomku.
Witam.
Gdzie tym razem byliśmy? No, ostatnio było Houston, Miami, były Chiny, była Francja, teraz udaliśmy się do Tajlandii. A jeżeli Tajlandia, to zapewne wielu się kojarzy ze sztukami walki, zwłaszcza z tajskim boksem. No i dobrze im się kojarzy i trochę to był jeden z takich przewodnich motywów naszego wyjazdu tam. No oczywiście było też trochę odpoczynku, ale doprecyzowując, dlaczego się tam pojawiliśmy? 7 czerwca na gali KSW odbędzie się walka Sebastiana Przybysza z Jakubem Wikłaczem. To jest ich już bodajże piąte starcie i walka o pas, walka po poprzedniej kontrowersyjnej walce. No i tak się złożyło, że mam przyjemność uczestniczyć w tych przygotowaniach i stwierdziliśmy, że dobrze by się było wybrać właśnie do Sebastiana, który końcówkę tych przygotowań, a właściwie no nie tylko końcówkę, ale dużą część tych przygotowań zdecydował się zrealizować w Tajlandii. No i teraz takie pytanie do ciebie, Tomku. Czy ty byś przygotowywał się w Tajlandii, gdybyś był zawodnikiem mieszanych sztuk walki? Czy jest tam po co jechać dla takiego zawodnika?
Jeśli powiem, że tak, to będzie bardzo oczywiste z tego względu, że ja mam duży bias, jeśli chodzi o Tajlandię, ponieważ jeżdżę tam od prawie 20 lat, a pierwszy raz byłem w 2006 roku w tym samym celu, aby swoją pasję kontynuować, którą w tym czasie był tajski boks, później od 2008 roku bardzo regularnie, a więc kontakt z tym krajem mam bardzo duży, nie tylko ze względu na sztuki walki, ale też rodzinę i przyjaciół. A więc krótko, tak, na pewno tak.
Okej, 15 lat tam jeździsz, właściwie każdy twój wyjazd, 15 lat, tak dobrze mówię?
No około.
Okej, i każdy twój wyjazd to jest jakaś część tego wyjazdu poświęcona, żeby odwiedzić jakieś miejsce, gdzie trenuje się sztuki walki, no głównie tajski boks. No i teraz my wylądowaliśmy w Bang Tao, to jest względnie nowe centrum sztuk walki, właściwie nie względnie, bo to chyba ze 2 lata będzie miało dopiero.
Tak, myślę, że tak.
To jest świeży temat. I ono jest zrobione bardzo nowocześnie, bardzo komfortowo, czyli mamy 3 duże sale, na których odbywają się zajęcia najróżniejszych sztuk walki. Mamy salę, na której odbywają się również zajęcia z zakresu przygotowania motorycznego, kettlebell, czy w ogóle jest po prostu strefa takiej siłowni, takiego boksu crossfitowego. Na terenie tego obiektu mamy też bardzo fajny bufet, knajpkę, bar, pub. Bistro, zwał jak zwał, i naprawdę z świetnym jedzeniem. To też trzeba podkreślić, że z przyjemnością można się tam stołować. Jest jedzenie i azjatyckie, i takie, powiedzmy, europejskie, czy bardziej zachodnie. Oczywiście ringi i wszystko fajnie zorganizowane, jakiś tam sklepik, wszystko, żeby mieć na miejscu i nie musieć specjalnie jeździć. No i teraz, jak to wygląda też z twojego doświadczenia w innych miejscach? No bo mówimy o Bang Tao, ale może wiele osób kojarzy na przykład takie ośrodki jak Tiger.
Ja myślę, że kluczowe jest to, że Bang Tao, tak naprawdę właściciele Bang Tao to są Europejczycy, Amerykanie, którzy w przeszłości właśnie pracowali w takich miejscach jak Tiger Muay Thai czy inne kampy i wyciągnęli z tego wnioski. Tutaj myślę, że ważne jest, aby określić to, że Phuket stał się takim tak naprawdę miejscem nie tylko dla ludzi, którzy chcą uczyć się sztuk walki, ale również dla ludzi fitnessu, czyli szczególnie Australijczycy, Europejczycy, którzy jeżdżą tam tak zwane bootcampy. A więc no, oni wyciągnęli z tego wszystkiego wnioski, mają miejsce, które pomimo tego, że jest bardzo fajne i bardzo dobrze zorganizowane, jeśli chodzi o profesjonalnych zawodników, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to jednak miejsce, które istnieje i głównym dochodem tego miejsca prawdopodobnie są właśnie ludzie, którzy jeżdżą tam na te bootcampy. I porównując to, w swoim tym czasie byłem w wielu miejscach, nie tylko w Phukecie, ale też w Koh Samui, byłem też w różnych kampach w pobliżu Bangkoku. No i myślę, że no, tak jak wcześniej mówiłem, jak rozmawialiśmy, jest to dla mnie no, taki top z tego względu, że ludzie, którzy tam są, wiedzą co robią pod względem technicznym, ale też pod względem biznesowym. Hmm. I myślę, że to jest kluczowe i dlatego, tak jak rozmawialiśmy z Sebastianem, dla niego to jest po prostu, nie wyobraża sobie innego miejsca i znalazł swoją taką mekkę spokoju, gdzie może spokojnie trenować i żyć. I jest to ci ludzie, którzy w te miejsca przyjeżdżają i spędzają jakiś czas, mają takie same, takie same odczucia.
No, słusznie poruszyłeś temat, bo nasze spostrzeżenia to jedno, tylko my to patrzymy z perspektywy amatorów, z perspektywy osób, które no, są taką aktywną, bardzo generalną populacją, która trenuje różne sporty. Natomiast no, Sebastian jest zawodnikiem, który chce wyciągnąć z tego ten performance, tą wydajność. I on faktycznie, tak jak powiedziałeś, bez specjalnego namysłu, z pełnym przekonaniem mówi, że dla takiego zawodnika jak on to jest raj na ziemi, komfort trenowania jest naprawdę ogromny. Tak zahaczyłeś trochę o kwestię generalnej populacji, która tam jeździ, nie? Taka po prostu aktywna, która gdzieś tam dla jakiegoś fitnessu, wellnessu robi sobie takie aktywne wyjazdy i faktycznie się tam odnajdą. Czyli to nie trzeba być super jakimś wyczynowym zawodnikiem, żeby jeździć w takie miejsca. Te miejsca są przystosowane i do tych pro oraz do tych totalnie zaczynających, którzy w ogóle chcą wejść w te sztuki walki albo nawet niespecjalnie wejść, tylko ich spróbować w czasie takich wakacji w Tajlandii. No bo tam dało się bez problemu zobaczyć osoby, które no nie tylko niekoniecznie mają kontakt ze sztukami walki, tylko na pierwszy rzut oka raczej prowadzą siedzący styl życia i tam ich celem jest po prostu poprawa swojego zdrowia i zrzucenie kilku kilogramów.
No i dokładnie tak jak mówisz, i te osoby używają sztuk walki, tutaj tajskiego boksu czy jakiejś formy grapplingu po to, aby lepiej wyglądać, aby być, powiedzmy sobie, zdrowszymi ludźmi, tak? Ja myślę, Tajlandia przeszła taką, moim skromnym zdaniem, przeszła trochę transformację, no bo 20 lat temu był to kraj, który był znany z tego, że to było miejsce, do których się jechało na takie imprezowanie, gdzie było bardzo tanio. Przez ostatnie 10-15 lat właśnie się stało takim miejscem, gdzie jeździ się po to, żeby dobrze się odżywić, żeby sobie fajnie potrenować, z bardzo dużymi opcjami, jeśli chodzi o hotele, szczególnie Phuket. Jest to naprawdę niesamowite, jak się rozwinął. Aczkolwiek Phuket jest też takim miejscem, że jest ta część jakby oryginalnej tej Tajlandii, czyli tam nadal mieszkają Tajowie, którzy prowadzą normalny tryb życia, niekoniecznie zajmują się turystami czy pracują w turyzmie, i to jest też fajne, bo jest, no, można to sobie w pewien sposób zwiedzić, zobaczyć i ja myślę, że poznać tą Tajlandię od takiej, ja to nazywam tajskiej strony, czyli tych ludzi, którzy są naprawdę mili, pomocni, nie tylko dlatego, że jesteś turystą, ale tylko dlatego, że jesteś człowiekiem.
No właśnie, trochę przejdźmy do tej kultury, bo ta kultura, o której mówisz, czyli taka atmosfera, którą mnie na początku, a właściwie i po dziś dzień jest trudno jednoznacznie opisać. Ja to skwitowałem takimi słowami, że ja przez pierwsze 16 godzin pobytu w Tajlandii odpocząłem bardziej niż przez tydzień w jakimkolwiek innym miejscu. I to nie jest związane z jakimś klimatem, bo na dobrą sprawę ten klimat, kiedy my byliśmy, ale też przez większość roku, on nie do końca będzie sprzyjający, no bo mamy względnie wysokie temperatury, dużą wilgotność powietrza. No nie jest to komfortowe miejsce, żeby przebywać. Tak? No, trzeba uciekać gdzieś tam do klimatyzacji albo zaakceptować to, że ciągle się pocimy. Ale właśnie cała ta otoczka, jakby zachowanie w najmniejszych gestach, najmniejszych takich przejawach jakiejś interakcji z tymi ludźmi, którzy są na miejscu, ono się udziela. Udziela się na tyle, że uprzejmi, mili i tacy no fajni to nie są nie tylko Tajowie, tylko wszyscy ludzie, którzy tam zaczynają przebywać, i to jest trochę zaraźliwe. I to było też widoczne nie tylko w hotelu i wśród obsługi i w ogóle w takim środowisku wypoczynkowym, tylko wśród też tych zawodników. Ja zwróciłem uwagę na to, gdyby mi ktoś zaproponował, że okej, chodźmy gdzieś tutaj na jakieś sztuki walki, gdzieś na miejscu. I dobra, no kiedyś chodziłem, pewnie bym poszedł, ale mnie te miejsca nie kojarzą się z taką super miłą atmosferą, tak? To raczej jak dobrze pójdzie, to mamy mniej więcej poziom szatni hokejowej. Tak, to jest zupełnie co innego i nagle masz zawodników, którzy no walczą w najróżniejszych ligach na świecie, a oni wszyscy są na takim chillu, tak fajnie się z nimi gada, są pomocni, skracają dystans, no naprawdę fajnie to wygląda.
Myślę, że to też moje jedno z pierwszych doświadczeń to takie, że Tajowie są bardzo dumni z tego, z ich tajskiego boksu i z tego, że tak naprawdę jeżeli jedziesz tam, aby w pewien sposób to praktykować albo uczyć się tego, to będą bardzo pomocni. Jeżeli z drugiej strony jedziesz po to, żeby się bić, to tak naprawdę w ciągu pierwszych 2-3 sesji wybiją ci to z głowy, jak ja to nazywam. I to jest bardzo ważne. I tak naprawdę tutaj jest, no, ten tajski boks to jest jednak sztuką, to jest ich taki proud. Oni chcą to pokazywać, jeszcze jeżeli przyjeżdżają ludzie z Europy czy z różnych części świata, naprawdę im się to podoba. A z drugiej strony, no, dla mnie Tajlandia to jest taki klasyczny przypadek miejsca, gdzie nieważne gdzie, ale ważne z kim. Czyli oni robią tą właśnie otoczkę. Nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, kiedy wypożyczyliśmy te skutery i odjechaliśmy kawałek i nie mieliśmy benzyny. I tak do końca nie wiedzieliśmy, gdzie jest ta stacja. I ten koleś, który nam wypożyczył te skutery, po prostu przyjechał pod nas i nas zaprowadził na tą stację. Pokazał, że tutaj i...
Która nie była jakoś super blisko, on pojechał z nami kawałek.
To jest właśnie dla mnie Tajlandia, tak? Tylko to można też drugą stronę, bo czasami jeżeli nie wiedzą czegoś, to też tego ci nie powiedzą, tylko powiedzą, że idź tam prosto w prawo i tam będzie tak, tak. To może mieć dwie rzeczy i do tego trzeba się przystosować, ale ja, jak mówię, no moja jakby tam historia życiowa jest taka, że byłem bardzo blisko, dokładnie 8 lat temu, aby w tej Tajlandii mieszkać, bo przed samym wyjazdem do Monako ja tak naprawdę dostałem ofertę pracy w Monako, szukając mieszkania w Tajlandii, także no jest tego powód, a powiedzę, mówię nieskromnie, zwiedziłem kilka krajów w swoim życiu i jednak uważam i nadal wiem, że na pewno kiedyś w Tajlandii będę mieszkał z wielu względów. Mhm.
Wróćmy jeszcze do tego trenowania, do tej kultury treningu. Ja jeszcze może odczytam, z czego można korzystać w Bangtao. Jak wejdziemy na ich stronę i zobaczymy, jakie zajęcia grupowe tam są zorganizowane, no to mamy oczywiście to MMA, mamy Muay Thai, mamy kickboxing, mamy boks, mamy brazylijskie jiu-jitsu, mamy zapasy, mamy to przygotowanie motoryczne, mamy zajęcia nawet takie Bangtao Fit, jak sobie nazywają, zajęcia z kettlebell, zajęcia z mobility, zajęcia z jogi, również zajęcia nastawione właśnie na zbijanie tkanki tłuszczowej, cokolwiek się pod nimi kryje, bo tych zajęć nie widzieliśmy, właściwie to jestem ciekaw, kiedy w tej chwili to czytam. Ale w ramach tego trenowania można uczestniczyć i w zajęciach grupowych, i w zajęciach indywidualnych. No i my w tych zajęciach indywidualnych z tymi Tajami uczestniczyliśmy. No i teraz jak ty byś to spuentował, jak ty to wspominasz? To fajna przygoda? Z czym ci się kojarzy?
No generalnie może zacznę cofając się kilkanaście lat. Moje pierwsze jakby doświadczenie w Tajlandii właśnie było indywidualne zajęcia z tajskiego boksu, no i tam po prostu trenuje się dużo i trenuje się intensywnie i trenuje się codziennie. Ja zaczynałem dosyć późno, no i wiadomo, ta regeneracja już nie była taka, a więc to był też jeden z tych powodów, dla którego zacząłem coraz więcej czytać, interesować się przygotowaniem motorycznym. I teraz przenosząc się do naszego teraz pobytu, zauważyłeś, że ja dosyć często, nie chcę, żeby to zabrzmiało negatywnie, ale neguję tych Tajów, jeżeli oni chcą za bardzo nas wydusić, bo dla nich to jest trochę taka, oni mają taką po prostu taki cel, żeby kogoś po prostu zmęczyć, niekoniecznie musi to być przyjemne. Ja wcześniej podróżując właśnie do Tajlandii ze swoimi klientami, to bardzo często musiałem ich stopować. Ale tak jak mówię, musi to być zrobione z taką dozą zabawy, z dozą takiego respektu, bo to nie może być nie, ja tego nie zrobię, tylko bardziej, no ja po prostu nie mogę, można się uśmiechnąć, można sobie przebić piątkę i oni to zrozumieją, ale tutaj trzeba naprawdę uważać i dbać o siebie w pewien sposób przy tych treningach. Ja uważam, że jest to naprawdę fun, nawet gdy latam w inne części Tajlandii z rodziną, to jeżeli jestem tydzień, to staram się co najmniej 2-3 razy pojechać na tą sesję, bo to jest no, doświadczenie, którego trudno jest opisać, czy interesują cię sztuki walki, czy nie, ale jest to na pewno coś, co jest warte do spróbowania.
Ja podzielam. Ten klimat trenowania tajskiego boksu z Tajami jest w pewien sposób unikalny. No i też faktycznie, no, jak samemu sobie się nie odpuszcza, to oni tobie też nie odpuszczą i intensyfikują te treningi, no a to nie jest sztuka kogoś zajechać jeszcze, kiedy było na sali w ten pierwszy dzień 37 stopni i duża wilgotność, także jest to wymagające. Natomiast oni też są zaangażowani, tak? Czyli jeżeli to jest godzinna sesja, no to jeżeli ty dasz radę przez godzinę, to oni z całą pewnością też dadzą radę i ta sytuacja była w pewien sposób dla mnie też taka dosyć ciekawa, no bo tego drugiego dnia, właściwie nie, pierwszego dnia, drugiego też, no dostałem znacznie mniejszego Taja od siebie, wagowo, oni mnie odpuszczali, tak, oni mnie tam jeszcze nakręcali, żeby dawać siebie wiele i to też było dla nich, no niekomfortowe przyjmować te uderzenia, może nie jakoś super techniczne, no ale gdzieś ta...
Ale mocne, ale, to na pewno.
Ale mocne, no i oni sobie też tam nie odpuszczali. Poza tymi treningami, które odbyliśmy, widzieliśmy też taki zwyczaj, może taką kulturę, gdzie jeżeli właściciele, jeżeli trenerzy, którzy prowadzili tam różne zajęcia, wiedzieli, że ktoś się przygotowuje do walki, no to w pewien sposób też proponowali jakieś sprofilowane rzeczy trochę pod nich, czyli jakoś no, mieli tego świadomość i próbowali jakoś zastymulować tych zawodników w jakiś specyficzny sposób, żeby te przygotowania były może bardziej intensywne. No i tam Sebastian też zaliczył takie dosyć intensywne sesje, gdzie jednocześnie było to połączenie takiego męczenia się gdzieś na airbike'u i z jakąś workiem bułgarskim, z jakąś piłką, a potem były jakieś elementy czy próby jego obalenia przez kilku zawodników, gdzie oni się tam zmieniali, czy tam próby jakiegoś innego technicznego zagrania, więc mieli świadomość, że ktoś przygotuje do warki, próbowali temu jakoś naprzeciw wyjść. Tyle, to jest mój taki komentarz.
Ale to też trzeba zauważyć, że to byli ci trenerzy, którzy gdzieś tam w przeszłości byli w UFC, czyli oni po prostu wiedzą, jak połączyć te dwie rzeczy, tak? I to ma bardzo duże znaczenie. Myślę, i dlatego Tajlandia jest na tyle fajnym miejscem, że mamy tą tajską mentalność dużo i często, ale też mamy ludzi, którzy są naprawdę specami w swojej dziedzinie i są w stanie to połączyć, bo oni nie pozwalają Tajom na przykład robić całych sesji, tylko jakieś wstawki, czy mają chłopaków od grapplingu, czy od boksu i jest to teraz tak specyficzne i tam są naprawdę fajni eksperci, że myślę, że nie jedne centrum treningowe tutaj w Polsce, czy nawet w Europie może pozazdrościć takich rzeczy. Swego czasu nawet UFC ma swoje kampy w Tajlandii, American Top Team miał swój kamp w Tajlandii, zresztą w Phukecie, bo jest to naprawdę fajne wyjście dla wielu fighterów. No i ja myślę, że no już pomijając sprawy finansowe, no cała atmosfera jest niesamowita i tutaj jeszcze, Artur, nadmieniłeś na temat tego żywienia i tego wszystkiego. Myślę, że to też się bardzo zmieniło. Tajowie są teraz w stanie zrobić jedzenie tajskie w zdrowej wersji, które smakuje naprawdę tak, jakbyś to jadł w restauracji przy drodze, ale jest po prostu, jeśli chodzi o te rzeczy, jeśli chodzi o dietę, o kalorie, jest naprawdę fajnie sprofilowane i tutaj jest, no sam próbowałeś, to naprawdę duże brawo i to jest właśnie ten wpływ tej europejskiej czy amerykańskiej kultury na to i oni sobie zdają z tego sprawę, jakie to ma duże znaczenie.
Nawet w tym centrum, poza tym miejscem, gdzie można jeść, jest taka wstawka, taki insert w postaci miejsca do tych zimnych kąpieli, gdzie można sobie zamówić worki z lodem, do wanny wsypać, wlać trochę wodę i można się tam chłodzić, czyli taki element takiej fizykoterapii. No całkiem fajna rzecz, tak? Też z tego skorzystaliśmy, więc to jest już taki trochę standard w tych sztukach walki, więc fajnie, że to po prostu mają. Jeżeli chodzi o takie rzeczy wokół tego, no ile to kosztuje?
Ja myślę, że jeszcze tutaj trzeba dodać, no ominąłeś bardzo dużą część Tajlandii, które są masaże, tak?
Ale to zaraz przejdziemy do wellnessu, Na razie, na razie nie wyszliśmy z Bang Tao, nie? Razie jesteśmy w Bang Tao. No i ile to kosztuje? I teraz drogo czy tanio? Jakby nie jestem w stanie, widzisz, jednoznacznie odpowiedzieć, bo myślę, że nadrzędnym sformułowaniem, że dla mnie jest to warte tej ceny i od tego zacznę. Natomiast te ceny są w zależności od pakietu, ale trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 400, może 450 zł nawet za tydzień, ażeby mieć dostęp do wszystkich zajęć, czyli to wszystko, co wcześniej wyczytałem. Gdybyśmy chcieli tam przyjechać i korzystać sobie bez limitów, no to będzie tego typu kwota. Miesięczny karnet to będzie około 1500 zł, no a 3-miesięczny to będą 4000 złotych. No ale jeżeli ktoś chce trenować regularnie, to z pewnością tę kwotę wykorzysta. Oczywiście są tam inne też warianty, można też zapisać się na pojedynczą sesję treningową i ta pojedyncza sesja treningowa to jest koszt około
1000 batów, czyli około 100 zł.
Tak, około 100 zł. Jest tam też jeden zawodnik, taki były trener, taki celebryta, gdzie sesja z nim to już jest około 400 zł.
400 zł, tak. Ale tam jest, to jest po prostu nie tylko sesja, bo tam jest całe przedstawienie.
Tak jest.
Generalnie tutaj jest, to jest pan, który odbiera uderzenia w korpus, po prostu na korpus bez żadnych ochraniaczy, tak? I jeżeli on prowadzi sesję, to tak u nas w hotelu, który był około 100 metrów?
Nie, 50
metrów to było słychać, że on prowadzi sesję, no ale to jest, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. To ma być fun, to ma być experience i ja muszę przyznać, że obserwując tych trenerów w różnych kampach, czy indywidualnie gdzieś tam, no to naprawdę ci, którzy tam są, to widać, że to są po prostu ludzie, którzy nie tylko to lubią, ale robią to z poświęceniem. Bo to widać, tak? Są wyrozumiali, rozumieją, że czasami można powiedzieć, okej, ja już nie daję rady, ale z drugiej strony spróbują zrobić wszystko, co w ich mocy, żebyś jednak wydusił z siebie, co możesz, tak? Mhm. No i to jest fun, ja uważam, że to jest fun.
Jeszcze nawiążę może do bariery językowej, to znaczy ci Tajowie, z którymi trenowaliśmy, no oni nie są z angielskim za pan brat, To jest, myślę, ważne podkreślenia. Czym ja teraz próbuję zadać sobie sam pytanie, na nie odpowiedzieć, czy mnie to przeszkadzało w jakiś sposób? Mam wrażenie, że nie. No tak myślę, że no kilka razy w życiu gdzieś tam coś uderzyłem, jakieś tam doświadczenia z jakimś karate w przeszłości było, z jakimś kickboxingiem, no ale jakiś punkt odniesienia był. W miarę sprawny jestem i tak sobie myślę, czy ktoś, kto jest totalnym żółtodziobem, by się odnalazł? Myślę tak, oni by to odpowiednio zeskalowali raczej. No tak, raczej tak. No,
z mojego doświadczenia i z doświadczenia wcześniej byłem tam ze znajomymi czy z klientami, to żaden z nich nie miał jakiegokolwiek doświadczenia, jeśli chodzi o tajski boks, i nigdy nie było to problemowe, no bo jest to dosyć proste, szczególnie na początku, tak, tam zasada tak, jeżeli z nas trzy słowa, jab, zawsze jest kick, zawsze jest już, jak już tam po 6 latach tajskiego boksu, to ewentualnie jest elbow, jest knee. Ale to już jak jesteś high tech i w ogóle tutaj też trzeba uważać, jeśli będziecie, ktoś będzie miał z was okazję, to obserwować takich trenerów, to zwróćcie uwagę, jak często zmieniają. Jednym z moich wyznaczników, czy trener jest ok, to jest to, jak często zmienia kombinacje. Bo można mieć trenera, który przez 45 minut sesji robisz 3 kombinacje, bo jemu się po prostu nie chce. No i to jest warte zobaczenia, żeby po prostu nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie. No jest kilka takich rzeczy, na które trzeba zwrócić na pewno uwagę, ale tutaj muszę powiedzieć, że Bang Tao z mojego doświadczenia zrobił na mnie wrażenie, bo jest to naprawdę wyciągnięte wnioski pod każdym względem. Generalna populacja, fajterzy, jedzenie, odnowa, no wszystko tam jest dobrze zrobione. I fajnie jest też, że widać po prostu tych właścicieli, oni tam cały czas są. Oni nawet nie znając nas, zobaczyli, że jesteśmy z Sebastianem i z Olą, no i nauczyli się, że cześć, że dzień dobry, że co oni jeszcze mówili, że...
Nie przypominam sobie teraz, ale jakieś stawki polskie były.
Stawki polskie były i to chyba ciężko, czy mocno, czy coś takiego tak, w tym tak. stylu. No to świadczy o tym, że wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi.
A propos jeszcze tego biznesowego zacięcia w Bang Tao, no jest tam na przykład sklepik z rękawicami, z odzieżą i można to wszystko kupić, można kupić stacjonarnie, można kupić z wysyłką do Polski, zresztą koszulki dla dzieciaków, które mi się tak spodobały, to zamówiłem dzisiaj kolejne, no bo była walka, bo były dwie różne, jedna przypadła do gustu bardziej i to wszystko można zrobić. To dla mnie też z biznesowego punktu widzenia pokazuje, że jest to przemyślane, to nie jest przypadkowe miejsce. No dobra, przejdźmy do tego takiego wellnessu, czyli tego, co można robić poza takim trenowaniem, czyli jeżeli ktoś, czy zawodnik, czy ktoś z amatorem chciałby spróbować sobie tego tajskiego boksu i nie tylko w takim centrum, to co ma do roboty? No, ta lokalizacja Bang Tao jest o tyle też super, że jest bardzo blisko hotelu, który jest względnie komfortowy. Jest i dla dorosłych, i dla rodzin z dziećmi. To też jest, myślę, rzecz ważna, że gdyby ktoś chciał pojechać z rodziną, to spokojnie sobie może tam pojechać. Jest jakiś kids club, właściwie całkiem dobrze rozwinięty, z opieką, fajne baseny, no całkiem konkretne pokoje, fajna knajpka na terenie hotelu, jakiś Starbucks, więc naprawdę fajne miejsce.
Jest to wszystko też ważne, że jest bezpośredni dostęp do plaży, tak? Jeżeli ktoś tam chce posiedzieć na plaży, no to jest... Ja osobiście jeszcze nie byłem w takim miejscu, że jest hotel przy... takim centrum treningowym, który ma dostęp do plaży, bo to zazwyczaj jest gdzieś tam w środku wyspy, także myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa.
No właśnie, teraz powiedzieliśmy o tych kosztach trenowania, no jak w ogóle wyglądają koszty w Tajlandii? Mówiło się, że Tajlandia jest tania. No ona faktycznie jest tania, natomiast trzeba pamiętać, że takiego pad thaja, takich jedno z klasycznych dań, można zjeść na mieście za 150 batów, albo można zjeść w hotelu za 350-400 batów, czyli to też się może różnić, tak? No, dla przypomnienia, tam te 350 batów to będzie mniej więcej 35 zł, tak? Na mieście w jakimś street foodzie, no to te 150 batów to będzie około tych 15 zł w wielkim uproszczeniu.
A z tuk-tuka można za 50, czyli taki motorek, z którego pani tam sprzedaje, to można naprawdę zjeść tanio, no tylko wiadomo, to już nawet nie chodzi o to, tam są po prostu inne bakterie i można to inaczej odebrać, tak?
No, ale ja nie czułem żadnych przesłanek, że mógłbym się gdzieś zatruć, czyli pomimo, że próbowaliśmy różnych smaków, jedliśmy w różnych miejscach, to świetnie to tolerowałem. Na pewno, ale to też warte jest podkreślenia, jeżeli ktoś tam będzie trenował, no to siłą rzeczy, duża wilgotność, no ci ludzie jednak gdzieś tam się ocierają, pocą, no to jest trochę ten kontakt między tymi ludźmi, te drobnoustroje będą tam krążyły, no i jeżeli ktoś ma jakieś tam zacięcia, skaleczenia, no może dojść do jakiegoś tam zakażenia i faktycznie zdarzają się tam przypadki, że tu ktoś skończy z jakimś tam czyrakiem, tu ma jakieś zapalenie spojówek, No i dzieją się takie rzeczy. No zresztą już tam mniejsza z tym, no ale wiemy, że takie rzeczy tam się potrafią zdarzyć. No ale to bardziej też kwestia adaptacji, no i takiego zadbania trochę o to, no bo takie są warunki do trenowania. No
po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do, w pewien sposób do innych bakterii, tak? I to nie jest tak, że tam jest brudno, czy jest czysto, tylko po prostu tam nikt nie myje sałaty w restauracji wodą mineralną, tak? Także no, mimo tego, że jest myta. Do tego trzeba się przyzwyczaić. No ale ja myślę, że to jest nie jest jakiś tam duży problem, bo równie dobrze można pojechać do Hiszpanii czy na południe Francji i tak samo może być.
Dokładnie tak. Kultura masażu. Na pewno te masaże tajskie też się wybraliśmy. Super sprawa, no, dosyć specyficzny, związany z takim ugniataniem, zupełnie inny aniżeli taki, powiedzmy, który najczęściej będzie gdzieś tam w Europie. No ale też fajnie, dobrze znaleźć sobie miejsce, gdzie można mieć fajny, prawdziwy masaż.
To też jest ważne, bo ten masaż niekoniecznie powinien być relaksujący, ale powiedzmy, no, tajski masaż generalnie jest, ma za zadanie być masażem leczniczym i większość z tych dobrych masażystów, masażystek swoją pracę i praktykę rozpoczyna w szpitalach, tak? I tutaj też jest ważne, że właśnie w tych miejscowościach turystycznych, tak jak Phuket czy Koh Samui, bardzo często te osoby nie pochodzą stamtąd, a czasami w ogóle nie mają takiego wyszkolenia, żeby to robić dobrze. I tutaj trzeba uważać, żeby tak do końca nie pozwolić sobą robić to, co oni chcą robić, ale jeżeli znajdzie się kogoś, kto robi to dobrze, a robi to dobrze, najlepiej jest określić, jak się czujemy następnego dnia, to zapisać sobie takie imię i po prostu utrzymywać, bo ja uważam, że to jest no, fajna rzecz. No już nie mówiąc o, jak już mówimy o cenach, no to masaż za 40 zł czy 50 zł za godzinę, to jest taka cena, która jest normalnością, tak?
Dokładnie. No i teraz zostając jeszcze przy sztukach walki. Ta kultura tajskiego boksu jest obecna wszędzie. Właściwie wychodząc na miasto, jadąc sobie do jakiegoś miasta, no to nie trudno znaleźć właściwie codziennie odbywające się najróżniejsze gale w różnych miejscach tego miasta, w takich halach widowiskowych. No i ja tutaj mam mieszane uczucia, no bo jakby oczywistym jest, że można trafić na takie gale z prawdziwego zdarzenia, gdzie te walki są walkami, prezentuje to wysoki poziom. Natomiast da się też trafić na gale, które są takimi trochę galami do kotleta. I na takiej jednej byliśmy, gdzie trochę nie widzieliśmy czegoś spodziewać, no bo to nie było jakoś bardzo przemyślane, tylko okej, widzieliśmy, że są jakieś gala, dobra, jedziemy, zobaczymy, jak to wygląda. No i wyglądało to tak, że Europejczycy, czy w ogóle osoby z różnych krańców świata przyjeżdżały tam stoczyć walki z Tajami, tylko te walki były...
One były jakby zakończeniem dwutygodniowego pobytu, tak? Także tam zwycięstwo było po prostu wpisane w all inclusive, tak? No i tak to wygląda. No to trzeba sobie uświadomić, że my jesteśmy w takim miejscu, który jest miejscem bardzo turystycznym, no i tak te walki też są organizowane. One są organizowane po to, żeby ludzie mieli fun, żeby dobrze się bawili. Wynik jest już tak zazwyczaj znany. Inaczej to wygląda, jeżeli będziemy gdzieś w Bangkoku i w tych innych miejscach. Zresztą w telewizji tajskiej jest channel, który cały czas pokazuje właśnie te walki Muay Thai, ale one są wszystkie transmitowane właśnie z Bangkoku, ze stadionów z tamtego miejsca. No ale musisz przyznać, że fajnie się bawiłeś. No.
Ale oczywiście, że tak. No idziesz na galę, gdzieś tam tu walczą, jasne widzisz, że te niektóre walki wyglądają na ustawione, albo przynajmniej tak ustawione, że ten obcokrajowiec no musiałby się bardzo postarać, żeby nie wygrać z tym Tajem, bo to widać było, że to nie jest pierwszych lotów Taj, który ma duże doświadczenie, jest wytrawnym zawodnikiem. Jeżeli chcecie zatem przyjechać, potem wrócić do Polski i powiedzieć, że byliście w Tajlandii, walczyliście z Tajami, wygraliście, to da się to zrobić i to jest po prostu kwestia, myślę, ceny, a nie tego czy.
Tak, ale jak mówię, no to jest doświadczenie, no bo na pewno będzie doświadczeniem dla kogoś wyjście na taki ring z tymi światłami, bo tam cała ta oprawka jest naprawdę, naprawdę fajna i jeżeli traktujesz to w ten sposób, jako zabawę, jakieś tam doświadczenie, no to wspaniale, tam ci nikt krzywdy nie zrobi. Ale z drugiej strony, jeżeli chcesz się tak naprawdę bić i się sprawdzić, no to nie jest miejsce na pewno na takie rzeczy, a mówię tutaj o tych miejscach, gdzie są takie typowo turystyczne, bo ci zawodnicy tajskiego boksu, oni jednak są skupieni bardziej w Bangkoku albo bardziej nawet północ Tajlandii. Tam są te takie hard rockowe kampy i tam to jest takie typowe tajskie podejście i Europejczycy, czy nawet Amerykanie, którzy tam przebywają przez kilka miesięcy, to jest po prostu całkiem inne podejście do treningu i do wszystkiego.
No, od tej strony sportowej to myślę, na tym moglibyśmy poprzestać. Jeżeli chodzi o taką kwestię wypoczynkową, no to myślę, że tutaj też nie ulega to wątpliwości, że to jest miejsce, gdzie można świetnie wypocząć, można świetnie zjeść, świetnie się bawić. Jeżeli ktoś chce spokojnych wakacji, znajdzie te wakacje tam spokojne. Jeżeli chce rozrywki, to na Phuket znajdzie tej rozrywki bardzo dużo i na pewno będzie chciał wrócić, bo jak przyjechaliśmy, to powiedziałeś takie zdanie, gdzie jeszcze nie było sytuacji, nie było razu, kiedy byłeś w Tajlandii, że wyjeżdżając nie chciałbyś zostać. Ja nie jestem człowiekiem, który ma zazwyczaj takie odczucia, to znaczy jeżeli jakieś miejsce widzę, to cieszę się, czerpię z niego i mówię super, fajnie było, ale mogę wracać i następnym razem już chętnie pojechałbym w inne miejsce, żeby nie dublować pewnych rzeczy, ale podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, czyli do Tajlandii chcę wracać do takiego stopnia, że już w weekend patrzyłem na bilety i już są jakieś tutaj nasze plany, żeby w sierpniu znowu się tam wybrać. To dokładnie w to samo miejsce, to jest niesamowite, nie? Po prostu chcesz do Bang Tao, chcesz do tego hotelu i to jest wszystko okej tam.
No bo po co zmieniać, jak jest dobrze?
No, no dla mnie to jest dziwne, bo ja tak nie miałem, a teraz tak mam, zresztą uśmiecham się, kiedy o tym mówię. No może to będzie jakiś pomysł, żeby w ramach tego PST on tour, jeżeli ktoś chciałby się zabrać z nami, no dać taką możliwość. To nie jest jakiś wielki wyczyn, żeby tam pojechać, natomiast jeżeli ktoś nie czuje się pewnie, jeżeli nie wie, jak tam wszystko sobie ogarnąć i jak tam się odnaleźć, no to niech po prostu napisze, bo niczego nie obiecujemy, natomiast może się okaże, że kiedy po prostu pojedziemy, to co za problem, żeby ktoś też kupił bilet i leciał po prostu z nami, spędził czas podobnie do nas, czyli aktywnie, jednocześnie też trochę odpoczywając.
Dokładnie.
Dobra, Tomku, my na dzisiaj powinniśmy kończyć. Jutro bierzemy się za prowadzenie kolejnego szkolenia. No i myślę, że jeszcze po nagraniu trochę porozmawiamy o przyszłych planach związanych z PST on tour, czyli znajdowaniem sobie sportowych wymówek, ażeby podróżować, co?
No tak.
Dobra, dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.
Dziękuję, do usłyszenia.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.